Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Bogumiła Wrysiło, dobry wieczór. Witam w Radiowym Klubie Rodzica. Na początek akcja Pomoc. Potrzebne wsparcie dla 13-letniej Gabrysi z Bydgoszczy. Dziewczynka walczy ze złośliwym nowotworem kości. O chorobie Gabrysi rozmawiałam z rodzicami dziewczynki.
Agasia Chowanisian.
Marta Chowanisian.
Gabrysia choruje od kilku miesięcy na bardzo poważną chorobę.
Jest to nowotwór złośliwy kości, ostry sarkoma. Dowiedzieliśmy się w połowie października o tym.
To w ogóle zupełny przypadek sprawił. Gabrysia była na wakacjach i się przewróciła.
Tak, Gabrysia była na wakacjach, na koloniach, spadła z altany, akurat na lewe ramię. I, że tak powiem, nic od tego czasu nie wskazywało na to, żeby coś się działo. Gabrysia nigdy nie była dzieckiem, które narzekało, że coś ją boli, nawet jak spadła z roweru, ale lekko w październiku, lekko ręka jej, ramię jakby leciutko spuchło. Myśleliśmy, że może było jakieś pęknięcie, źle się zrosło.
Cały czas miała pani w tyle głowy ten upadek wakacyjny, że
tak,
coś tam mogło być.
Tak, że to, że ja brałam tylko i to, wyłącznie to pod uwagę właśnie, że to jest jakiś tam skutek pęknięcia albo przestawienia jakiejś kości. No nie braliśmy tego pod uwagę.
I wybraliście się do lekarza na
Wybraliśmy się do lekarza, chcieliśmy zrobić prześwietlenie. Pani doktor bardziej stawiała na boleriozę, ale że był ten upadek, to jednak chciałam, żeby było zrobione to zdjęcie rentgenowskie. No i wykazało, że jest spory guz już. Szybka akcja była po zrobieniu zdjęcia. Zadzwoniła do mnie pani, żebyśmy się cofnęli natychmiast, bo już ktoś zobaczył to zdjęcie. Żebyśmy przyjechali, zabrali zdjęcie bez opisu i jechali jak najszybciej do szpitala.
Onkologicznego w Bydgoszczy?
Nie, my pojechaliśmy, bo oni do końca nam nie powiedzieli, że to jest guz. Powiedzieli, że jest jakaś narośl i żeby po prostu jechać do swojego lekarza pierwszego kontaktu.
Pojechaliście oczywiście.
My pojechaliśmy od razu do ortopedy, bo uznaliśmy, że po co chodzić do lekarza pierwszego kontaktu. Pojechaliśmy do Gdańska do ortopedy, no i tam...
Do Gdańska?
Pojechaliśmy do Gdańska, tam mamy, nasz kolega jest ortopedą, więc myśleliśmy, że to nadal będzie coś związane z jakąś operacją, zabiegiem.
Że coś się tutaj źle zrosło,
tak,
po tym
tak,
upadku.
Że coś się źle zrosło, dlatego jest jakaś narość. Dlatego i? Uderzyliśmy od razu tam do niego.
I?
No i on musiał nam to powiedzieć, że jest to guz.
Co? Na zdjęciu było widać, jak to wszystko wygląda.
Guz, ostrosarkoma, to znaczy, że to jest nowotwór, który zjada kości. Oprócz tego, że był bardzo duży guz, to już był bardzo duży ubytek w kości. Kość została zjedzona. Mały fragment się został. Czy? Praktycznie ręka trzyma jej się nie tyle na kości, co na ścięgnach, skórze i całej reszcie.
Jak Gabrysia przyjęła te informacje?
Gabrysia do końca nie wie. Gabrysia jest dzieckiem, które ma od kilku lat stwierdzone upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Dlatego nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co jej jest i lekarze stwierdzili, że to jest akurat dla niej bardzo dobre.
Podjęliście bardzo szybką decyzję o bardzo szybkim działaniu i szybkim leczeniu.
Bardzo szybką decyzję z tego względu, że czasu było już bardzo mało. Jest to czwarty stopień, dowiedzieliśmy się, to był czwarty stopień nowotworu. Zrobiliśmy biopsję w Warszawie w Centrum
Zdrowia Dziecka.
Tak. Zrobiliśmy biopsję, wyszło, że jest to nowotwór złośliwy, że jest to ostrosarkoma. Zaproponowano nam tam leczenie od razu, na które się nie zgodziliśmy, bo nie było to dla nas, dla rodziców do przyjęcia.
Dlaczego nie zgodziliście się na leczenie, które zostało wam zaproponowane?
Dlatego, że od razu miała być amputacja ręki, później miało być, bo okazało się jeszcze, dopowiem, że Gabrysia ma przerzuty na płuca i miała być podana bardzo ostra chemia i dawali 50 szans na przeżycie.
Kto pomógł wam podjąć decyzję, że może warto spróbować w niemieckich klinikach?
Doktor Krzysztof Majdyło z Centrum Świętego Łukasza z Gdańska zaczął rozsyłać nasze wszystkie dokumenty do różnych klinik na świecie. Odezwała się klinika z Niemczech, doktor Arno Thaler, który powiedział, że podejmie się ratowania życia i ręki Gabrysi.
Jest, pojawiło się światełko w tunelu.
Tak.
Dlaczego? Znaczy, proszę powiedzieć, co to za światełko, bo to światełko jest związane właśnie z leczeniem w niemieckich klinikach. Jesteście w tej chwili leczeni, Gabrysia jest leczona, tak, w dwóch niemieckich klinikach.
Tak, w jednej klinice u dr Arno Thalera Gabrysia jest leczona wirusami onkologicznymi, hipertermią miejscową. Jest także, dostaje kroplówki z kurkuminy, witaminy C.
Ozonowanie krwi.
A druga klinika?
Druga klinika, doktor profesor Eigner podaje Gabrysi miejscową chemię. Która wchodzi tylko i wyłącznie do ręki albo do płuc, zależy w które miejsce ma podane, nie wyniszcza jej całego organizmu.
Zdecydowaliście się na terapię właśnie tam, w Niemczech. Co mówią lekarze tam?
Są bardzo dobrej myśli, czekają aż zmniejszy się masa guza i będziemy robić rekonstrukcję kości lub antyprotezę, żeby Gabrysia miała sprawną rękę.
Zmniejsza się ten guz?
Tak.
A już wam to mówili, że się zmniejsza?
Już widać gołym okiem, że już jest mniejsze.
Ale on zniknie, czy musi się zmniejszyć na tyle, żeby można było wstawić endoprotezę?
Jesteśmy takiej myśli, że zniknie całkowicie.
Że zniknie całkowicie,
tak.
I wtedy operacja, aby wstawić endoprotezę,
tak.
Żeby rączka nie trzymała się na ścięgnach, tylko na właśnie tej, tak, endoprotezie. Jak samopoczucie Gabrysi?
Bardzo dobre. Leczenie wpływa na nią doskonale, czuje się bardzo dobrze. Chodzi do szkoły, jak jest...
Chodzi do szkoły, tak?
Tak, bardzo tak. Dzieci za nią czekają, ponieważ dzieci bardzo włączyły się w akcję pomocy.
Powiedzmy o dzieciach, z jakiej szkoły w Bydgoszczy?
65. z Fordonu. Tak samo jeszcze, gdzie Gabrysia kiedyś na początku chodziła do 67. szkoły, tamta szkoła także włączyła się w pomoc.
Dzieciaki bardzo pomagają, Gabrysi organizują,
tak,
różnego rodzaju akcje, ale ta pomoc na bardzo kosztowne leczenie w niemieckich klinikach nadal jest potrzebna. Więc teraz apel również do naszych słuchaczy, jeżeli ktoś z Państwa chciałby włączyć się w pomoc dla Gabrysi, co trzeba zrobić? Gdzie szukać informacji o akcji pomocy?
Fundacja się pomaga na stronie www.siepomaga.pl/ocalić Gabrysię. Jest cały opis choroby, na co zbieramy.
Widzę, że jesteście tak, patrząc na was, bardzo silni, ale chyba też dobrej myśli.
Jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego wszystkiego.
Teraz jesteśmy bardzo dobrej myśli i wierzymy, że jesteśmy już bliżej niż dalej tego
jak
dobrego.
Jak to leczenie, aby zmniejszyć ten guz, jak to leczenie długo jeszcze może potrwać?
Określone jeszcze jest, oczywiście nikt nie mówi tego dokładnie ile.
Ale
jeszcze
rok, dwa?
Na pół roku. Na razie leczenie jest określone i kwota, którą zbieramy, jest na półroczne leczenie Gabrysi.
Bardzo Państwu dziękuję, trzymam kciuki i pewnie powrócimy do tematu. Trzymam bardzo mocno za Was kciuki i przede wszystkim za Gabrysię, aby wszystko się powiodło.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
I dziękujemy wszystkim dobrym ludziom, darczyńcom, którzy pomagają nam w tych trudnych chwilach.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Jest autorką takich powieści jak Wakacje, Nina, Grzech, ostatnio Anka, Inne oblicze szczęścia. Pisarka Nina Majewska-Braun całkiem niedawno gościła w naszym regionie, dokładnie w Bydgoszczy i w Toruniu. Autorka w rozmowie z nami zdradziła, że pisze właśnie książkę ze swoimi synami.
W tej chwili piszemy wspólnie książkę dla dzieciaków, o tym, co warto zobaczyć w Polsce i gdzie warto pojechać, ale w tą Polskę wyruszamy tropem rycerzy, więc tak trochę historycznie, ale też apetycznie, natomiast nie jest to żaden smutny przewodnik, jest to taka beletrystyczna opowieść o tym, jak to bracia się przyjaźnią i co z tej przyjaźni gdzieś tam po drodze wynika.
Masz dwóch synów.
Dwóch.
Mhm. W wieku?
19 i 13.
Jak to się pisze z dziećmi książkę?
Powiem ci tak, że to co w życiu, bo wiem, że to zabrzmi banalnie, ale w moim przypadku naprawdę tak jest, że to co w życiu wyszło mi najlepiej, to synowie. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Oni są bardzo zaangażowani. Przede wszystkim jeździmy na wykopaliska archeologiczne, więc to jest takie miejsce, które oni kochają i bardzo lubią poszukiwanie tych takich historycznych elementów.
Czyli do niczego ich nie zmuszasz, bo oni to po prostu lubią, to wychodzi z nich,
no,
tak?
No młodszy Kuba twierdzi, że absolutnie będzie archeologiem i, wow. I absolutnie tak.
A starszy?
ASP, czyli bardziej myślę malarstwo, jakieś rzeźba, może coś takiego, taki talencik chyba po tatusiu.
Zgadzają się w ogóle, jak tak wyjeżdżają tak, gdzieś
tak,
razem?
Tak, tak, bardzo.
No i teraz jak wy zasiadacie przy tym stole i jakiś plan macie swój, jak to tak, napisać, to, co napisać, zdjęcia, rysunki?
Wiesz co, mamy masę zdjęć, jeździmy na wykopaliska i mamy to szczęście, że wchodzimy w takie miejsca trochę od zaplecza, czyli jesteśmy w stanie też pokazać i wydubać takie historie nie do końca znane.
Plan działania jaki jest?
Wiesz co, to jest tak, że przede wszystkim zastanawiamy się gdzie, potem wyruszamy. Dużo czytamy wokół, co jest dookoła, co się wydarzyło, jak było. Faceci robią research i to taki dosyć mocny, bo i to jest książkowo, internetowo, więc tak się przygotowujemy do tego. No a potem jest cała dalsza akcja. Natomiast też mamy takiego dobrego ducha.
Ale ty piszesz, oni ci podpowiadają? Wiesz, coś tam?
Piszemy to trochę tak wspólnie. To znaczy ja oczywiście jestem tym głównym piórem, ale oni też dopisują swoje fragmenty. Absolutnie cenzurują wszystkie dialogi i podsuwają różne rzeczy.
A są dialogi,
rzeczy.
Tak?
Tak, tak. No to jest normalna taka... Tak, tak, dużo dialogów męsko-męskich, także dużo tego.
Także, czyli bohaterowie książki Braciaki
to są moi synowie,
to są
tak?
Twoi synowie.
Tak, Filip robi ilustrację do książki, także też będzie trochę podilustrowana książka. Myślę, że taki rodzyneczek.
Ja się zastanawiam właśnie, jak jest to możliwe, że tak usiądziecie i teraz tak, tutaj ty jesteś skupiona, coś zaczynasz pisać, czujesz, że rzeczywiście idzie i nagle Filip albo Kuba mówi, mama, tu tak tego nie pisz, tu napisz to, tu zmieniamy, czy jak?
Tak, tak właśnie to jest.
Tak
wiesz?
To wygląda?
Ja też czytam fragmentami. No i okazuje się, mamo, przecież tak się nie mówi, albo tak nie może być, albo zmieni imię, albo coś tam wymyślamy i piszemy na przykład z młodszym, przychodzi starszy, mówi, no co ty, jeszcze trzeba dopisać to i to, bo przecież było tak i tak. No więc to jest taki trochę rozrastający się twór, który ma i wiele tam tych pączków i bąbelków i każdy dokłada swoje.
Ostatecznie jak to ma wyglądać, ta właśnie powieść wasza wspólna Braciaki, to ma być kilka miejsc na mapie Polski, które chłopaki...
Na razie tak. Trochę przewodnik, trochę powieść. Myślę,
taka
że
inspiracja trochę też dla innych, żeby
tak,
sobie
tak,
rodzice
zdecydowanie
z dzieciakami
tak,
gdzieś
tak,
pojechali.
Tak, jest dużo przewodników. Jak spojrzysz w księgarniach, jest dużo przewodników, które proponują wycieczki, na które nie stać wielu dzieci i które są dla wielu dzieci po prostu niedostępne. Jest to abstrakcyjny świat, jak wyruszenie na drugą planetę. Natomiast okazuje się, że masa fantastycznych rzeczy jest tuż obok nas.
W Polsce.
Dokładnie. I my jeździmy gdzieś daleko.
Kujawsko-Pomorskie?
Tak, wiesz co, bo niedaleko, nieopodal Włocławka, moi dziadkowie mieszkali, więc trochę tutaj też pokrążyliśmy, ale rozkładamy to tak, żeby troszeczkę pokazać z jednej, z drugiej części Polski, żeby te dzieci, które mają gdzieś tam dalej, bliżej, żeby też znalazły coś ciekawego dla siebie.
Bo wy jesteście z Poznania.
My jesteśmy z Poznania.
I tam mieszkacie.
Tak.
I kiedy ta książka będzie gotowa?
Wiesz co, no książka już prawie, że jest gotowa, ja składamy ją, ale
i premiera,
tak...
jak myślisz, kiedy będzie?
No myślę, że przed wakacjami.
Tak? Uda się w tym roku
myślę,
jeszcze?
Że tak.
Braciaki,
myślę, że tak.
Proszę Państwa, warto zapamiętać. Swoją drogą też jestem ciekawa, na ile ci się udało zarazić pasją czytania swoich synów.
Wiesz co, to na początku to było straszne i dla mnie największą przygodą życia było nauczenie czytać zarówno jednego i drugiego i tak zawsze jak mnie pytają, czy bym chciała mieć kolejne dziecko, jak myślę, że musiałabym jeszcze raz kogoś uczyć czytać, to mówię, nie, to było po prostu, to była męka. Czytać należy, tak? I trzeba nauczyć, tak? No i było literowanie, na przykład obrazek,
to
fantastyczny.
To co, nie chodzili do szkoły, do
przedszkola? Nie, no chodzili, ale tam kazali jeszcze w domu coś robić, tak? Więc było ćwiczenie w domu, tak? Rzeźbienie w domu. No i jest obrazek taki elegancki w książeczce, tak? Pole, las z tyłu i podpisany jest obrazek, to jest pole. No i dziecko literuje po kolei, no i jak masz skleić w całość, pytam, co to jest? Co przeczytałeś? To jest las. była masakra.
Inspirowane rysunki.
Ale powiem ci, że w którymś momencie jest taki momencik, że jest pstryknięcie, podsunięcie dobrej książki i to jest po prostu obłęd. Ilość książek, które przeczytali i które czytają, to jest po prostu w dzisiejszych czasach myślę, że absolutny ewenement i myślę, że też dlatego to był też ich pomysł na napisanie książki.
A właśnie, żeby napisać wspólnie z tobą książkę.
Tak, tak.
I dlatego przyszli i powiedzieli, mama, chcemy napisać z tobą książkę?
Dzieci marzą o różnych rzeczach, tak? Jeden chce być strażakiem, drugi,
tak.
Ten młodszy cały czas mówi, a ja będę pisarzem.
No i, nie archeologiem, tylko pisarzem.
Wiesz co, to były takie pierwsze pisarzem.
Potem archeologiem,
a potem zaczęło się zastanawiać, czy nie da się tego pożenić. No i bardzo tak szybko w to wkroczyliśmy i wdepnęliśmy w to, że właściwie dlaczego nie.
I może spróbować.
Chyba największym sukcesem jest to, że oni mają swoje pasje, tak? I to jest chyba największy fan. Powiem ci w tajemnicy, że Filip jeszcze do tydzień temu absolutnie był przekonany, że będzie studiował medycynę, więc zmiana na ASP jest zmianą sprzed tygodnia, więc...
Albo maturzysta, tak?
Maturzysta, więc po prostu rozjechały się marzenia i myśli o tym, co chcemy robić w życiu całkowicie.
Medycyna.
Także jeszcze miesiąc temu kum w chemię i biologię, a teraz z kolei ćwiczy rękę w ołówku. No, tak trochę nam się pozmieniało.
Powiedziała pisarka Nina Majewska-Braun, która kończy ze swoimi synami pisanie książki Braciaki. Czekamy na premierę.
Met her on a beach with her stars in the sea. Dancing alone was the only thing I need to see. No shoes on her feet. She stepped on the sand, she stepped on the sand. Magic around told everyone to stop and look. Why we spoke so silently, reading our minds book. Then we were
golden. Be
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
20% młodych ludzi w Polsce ma zaburzenia depresyjne, a od 4 do 8% dzieci i młodzieży cierpi na depresję kliniczną i wymaga leczenia. Wynika z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Depresja staje się jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych wśród osób młodych, alarmują psychiatrzy w obchodzonym dziś Światowym Dniu Walki z Depresją. Profesor Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wyjaśnia, że jest wiele czynników, które mają wpływ na powstawanie zaburzeń depresyjnych. Między innymi są to rosnące tempo życia, rozluźnienie więzi rodzinnych, brak czasu dla dzieci i problemy w komunikacji.
Zaburzenia zachowania, uzależnienie młodego człowieka od internetu, od pornografii, od dopalaczy, od marihuany, to nic innego jak również sygnał świadczący o tym, że nasza możliwość komunikowania się z dzieckiem się rozchodzi, że coraz trudniej się z nam porozumieć, coraz trudniej się nam dogadać, ale równocześnie świadczy o, też o tym, że dziecko jest samotne.
Dr Artur Wiśniewski z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dodał, że objawy depresji u nastolatków są niecharakterystyczne i zupełnie inne niż u dorosłych.
Głównym takim różniącym czynnikiem jest obecność zamiast depresyjnego nastroju drażliwości. Drażliwość, która jest takim ekwiwalentem tego, co w przypadku dorosłych nam się najczęściej kojarzy z depresją, to jest smutek. Tutaj zamiast smutku mamy osobę rozdrażnioną, pyskatą, wybuchową, złoszczoną, szczącą się z byle powodu, cały czas chodzącą w takim złym nastroju.
Depresja może mieć tragiczne konsekwencje. Osamotniony młody człowiek wycofuje się z życia, izoluje od rówieśników, rodziców. Traci sens życia i zaczyna mówić o samobójstwie. Jak podkreślają eksperci, takich sygnałów nigdy nie można lekceważyć, bo jest to wołanie o pomoc. Ze statystyk wynika, że 1 na 20 prób samobójczych kończy się śmiercią. Przypominamy o tym w Światowym Dniu Walki z Depresją.
Radiowy Klub Rodzica. Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Czas na cykl Tacy Sami. Monika Kaczyńska.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje. Porady prawne. Historie ludzi niepełnosprawnych. Ich opiekunów. Tacy Sami.
Tacy Sami wyjaśnimy dziś, kto i jaką pomoc może uzyskać w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O działalności funduszu rozmawiałam z Aleksandrą Gierej, dyrektor oddziału kujawsko-pomorskiego PFRON.
Fundusz został powołany, aby właśnie wspierać szczególnie aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Środki, które gromadzone są na koncie funduszu, pochodzą z wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 osób i nie osiągają ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%. W chwili obecnej, na dzień dzisiejszy, każdy taki pracodawca za jeden etat brakujący do 6% płaci 1729,90 zł do funduszu. Z tej puli, którą fundusz dysponuje, to jest około 4 miliardów rocznie, środki przekazywane są obligatoryjnie na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. I w naszym regionie wspieranych jest zatrudnienie około 20 tysięcy osób niepełnosprawnych. Na to przeznaczone są środki w wysokości ponad 160 milionów złotych. Drugą formą wsparcia działalności osób niepełnosprawnych jest pokrywanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe prowadzących działalność gospodarczą. Z tej formy pomocy korzysta 2 tysiące osób na kwotę około 5 milionów złotych. Wspieramy także rolników, którzy są zobligowani do opłacenia składek za siebie lub osoby zależne współpracujące w gospodarstwie. Poza tą formą wsparcia aktywizacji zawodowej, fundusz współpracuje bardzo, bardzo ściśle z samorządami. Samorządem wojewódzkim i samorządami powiatowymi. Z samorządami powiatowymi fundusz realizuje dwa programy takie bardzo duże, obszerne, sztandarowe. Program wyrównywania różnic między regionami 3 oraz aktywny samorząd. Program wyrównywania różnic między regionami wspiera działania instytucji pracujących w środowisku osób niepełnosprawnych. Dotyczy to możliwości zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez WTZ-y, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, placówki edukacyjne. Likwidacji barier architektoniczno-budowlanych w urzędach powiatów oraz w placówkach edukacyjnych. Z dużą satysfakcją zaobserwowaliśmy, że dużym zainteresowaniem cieszy się obecnie realizacja obszaru E tego programu. Ona umożliwia sfinansowanie przez fundusz wkładu własnego w projektach innych, nieraz bardzo dużych, realizowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Spodziewamy się do 28 lutego przyjęcia nowych wniosków w programie wyrównywania różnic, natomiast wnioski, które dotyczą finansowania wkładu własnego, mogą być składane do 30 listopada i tutaj odbieramy duże zainteresowanie tym modułem obszaru wyrównywania różnic między regionami. Program Aktywny Samorząd skierowany jest do samorządów, ale na działania na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych. Jest tu kilka obszarów, z których bardzo takim obszernym obszarem jest moduł drugi, wspierający osoby niepełnosprawne kształcące się na poziomie wyższym i wyżej dalej w studiach doktoranckich, studiach podyplomowych. To jest obszar, który, no powiedziałabym, około 1000 studentów w ciągu semestru korzysta z pomocy finansowej funduszu w tym obszarze. Ale trzeba zaznaczyć także, że fundusz na rzecz samorządów finansuje zadania, które wynikają z ustawy naszej, mówiącej, że samorządy także mają własne zadania do zrealizowania wobec osób niepełnosprawnych. Fundusz pokrywa zarówno koszty realizacji tych zadań, jak i koszty obsługi tych zadań. I jesteśmy już w tej chwili po podziale środków na rok 2018 i nasze samorządy w naszym regionie otrzymają około 41 milionów złotych na te działania, a samorząd wojewódzki ponad 9 milionów. W tych kwotach w przypadku samorządów powiatowych jest finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, a w przypadku samorządu wojewódzkiego finansowanie 9 zakładów aktywności zawodowej. Fundusz oczywiście też współpracuje w szeroko pojęty sposób z organizacjami pozarządowymi, finansowymi, niefinansowo. I tutaj muszę powiedzieć, że ponad 14 milionów złotych zostało przekazanych w roku ubiegłym na realizację projektów wynikających z konkursów ogłaszanych przez PFRON.
Jak to jest, jeśli chodzi o współpracę organizacji pozarządowych z PFRON-em?
Pokorniecka Anna, specjalista do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe to jest trzeci sektor, z którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współpracuje i my jako oddział podpisaliśmy w ubiegłym roku 47 umów z organizacjami pozarządowymi na działania skierowane dla osób niepełnosprawnych. Wśród tych 47 umów to było 29 organizacji. Były to zadania związane z rehabilitacją taką ciągłą w placówce, która uzupełnia zadania innych instytucji, jak środowiskowych domów samopomocy, WTZ-ów, OREW-ów w naszym województwie, jak również też z dziedziny kultury, sportu. Też są organizacje, które są wspierane z naszymi środkami, które wspierają sport osób niepełnosprawnych, treningi czy wyjazdy na różne zawody sportowe.
Jakie jest zapotrzebowanie, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne właśnie na takie miejsca?
Bardzo duże jest zapotrzebowanie. No, współpracujemy ściśle z organizacjami pozarządowymi, które mówią wprost, że niektóre nie są w stanie po prostu przyjąć wszystkich osób niepełnosprawnych, bo nie są w stanie jakby no, zapewnić wszystkim tych form wsparcia, które oferują, bo wiadomo, że to też się ogranicza i co do liczby osób, które no, są jakby skierowane jako terapeuci czy trenerzy. Także jest to trudne. Też osoby niepełnosprawne bezpośrednio do nas się zgłaszają jako do oddziału, żeby właśnie wskazać im, które organizacje, gdzie mogą się zgłosić i mogę tylko pochwalić, że nasze organizacje są bardzo takie aktywne w naszym województwie i to nie jest aktywność jakby od roku czy od dwóch, tylko to jest aktywność taka już wieloletnia i no poszerzają się swoją aktywnością i swoimi formami wsparcia.
Jak to jest, jeśli chodzi właśnie o możliwość skorzystania z pomocy czy z tej oferty organizacji? Co wtedy trzeba zrobić? Po prostu wystarczy, że osoba niepełnosprawna pójdzie, zgłosi się do takiej organizacji i w miarę właśnie dostępności miejsc ona tam jest przyjęta, czy trzeba jeszcze spełniać jakieś kryteria?
Zależy, z jaką ofertą dana organizacja występuje, ale generalnie to wystarczy się zgłosić i wtedy wszystko zależy od tego, jaki projekt jest realizowany przez organizację. Zresztą organizacje nie tylko z naszych środków korzystają, również z innych, więc jeżeli nawet nie są w stanie no, zakwalifikować kwalifikować do projektów finansowanych z funduszu, to mają jakby swoją statutową działalność i też wspierają osoby.
A więcej informacji o funduszu można uzyskać, wchodząc na stronę pfron.org.pl.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
Przygotowała Monika Kaczyńska.
Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłów. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. To ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce. Trzymając się za ręce, prowokujemy szczęście jedno z tych chwil. To ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej. W świetle niezliczonych gwiazd. To gwiazda namiętności. Czuję się o cię, czuję ją ja. Czuję ją my, ze mną chodź. Pełne radości, nauczmy się zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. Więc mocą namiętności używam języka swego ciała. Słów, grów, naszych serc spotyka się to działa. Bez lęku w krainie intymności, w naszej świątyni tajemniczości. Mocą ognia, który nas rozwa, jestem tu. Nie używam zbędnych słów, o nie. Zamknij oczy i oddychaj mną. Oddychaj mną. Zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Psycholożka Anna Michalak o trudnych powrotach powolnym do szkoły.
Bo to są 2 tygodnie, zdecydowanie krótszy czas niż wakacje letnie. No ale boli ten powrót. Ten poniedziałek, sobie teraz próbuję wyobrazić teraz ten weekend i to, że w poniedziałek dzieciaki ruszą do szkoły i trochę ta niechęć i to, że mamo nie chce, a tak fajnie było. Masz jakąś taką fajną, ciekawą, skuteczną poradę dla opiekunów, rodziców? Jak przez to przebrnąć, przez ten pierwsze 2 dni na przykład powrotu do szkoły po tej krótkiej labie? Również jako mama, która niedawno wróciła z wakacji ze swoimi córkami.
A moje dzieci jeszcze są.
O, to dopiero
wracają w niedzielę wieczorem, więc dla nich to zetknięcie ze szkołą będzie trudne, chociaż już mówią, może w poniedziałek nie pójdziemy.
No właśnie, bo to często się pojawiają takie pomysły, nie?
Pojawiają się i dla mnie są naturalne. Jeśli mają taką możliwość i akurat w przypadku szkoły, to myślę, że świat się nie zawali. Jeśli mam takie poczucie, że jeśli będzie tak, że wrócą po 2 dniach jazdy samochodem zmęczone, no to ten dzień w szkole będzie też taki sobie, nie?
A jak tą niedzielę przeprowadzić, żeby tak w miarę optymistycznie podejść do tego poniedziałku?
Ja nawet myślę, że nie niedzielę, ale samo to pójście poniedziałkowe, czy wtorkowe, czy te pierwsze dni na takim dużym wsparciu i na takim zrozumieniu, że jest to trudne, że mi się nie chce.
Okazanie też tego wsparcia tak, na zasadzie, wiem, że jest ci trudno.
Tak.
Mi
tak.
też po urlopie jest trudno.
Na przykład nie jakichś innych oczekiwań, takim dać dziecku na spokojnie. Też myślę, że w szkole nikt pierwszego dnia nie robi jakichś tam wielkich akcji i sprawdzianów zaraz po przyjściu, mam nadzieję.
To różnie bywa.
Różnie bywa. Ale myślę, że też przy wsparciu rodziców to nawet w szkole czy w pracy gdzieś tam, znaczy w pracy to już wsparcie nie rodziców pewnie, tylko kogoś innego. Jest to łatwiej przebrnąć, no bo czasami są po prostu trudne wydarzenia, z którymi, czy jakieś ciężkie, których będzie mnóstwo w naszym życiu jest. I zawsze i wszędzie moją receptą jest po prostu mieć przy sobie bliskie osoby, które mogą z nami w tym być.
Anna Michalak, psycholożka. To może na otarcie łez wystawa klocków Lego.
Można zobaczyć tam postacie z Gwiezdnych Wojen. Obok jest ta makieta Władcy Pierścieni i Hobbita, która też mnie zaciekawiła, bo jest fajna. Jeszcze dalej będziemy z kolegą szli.
Ja jestem fanem żużla, także na pewno wszystkie kroki do Tomasza Goloba.
Wystawa jest super, jest bardzo, powiem panu, taka bogata, pełna ekspozycji, w ogóle ten Tomasz Golob.
Rafał Szymański, jestem organizatorem największej w Polsce wystawy budowli z klocków Lego. Kiedy mamy już taki projekt z klocków, z tymi wszystkimi detalami, wiemy ile i jakich klocków potrzebujemy, no i wtedy te klocki musimy kupić, to nie jest łatwe, nie ma takich sklepów, gdzie można pójść i kupić sobie 170 tysięcy klocków na Tomasza Goloba i jego motocykl.
Wystawa klocków Lego. To wystawa dla całej rodziny, gorąco polecamy, czynna w Centrum Handlowym przy Jagiellońskiej w Bydgoszczy. No, nie tylko dla panów, tak sobie myślę. Bogumiła Wrysiło, do usłyszenia za tydzień w Radiowym Klubie Rodzica. Spotka się z państwem Tomasz Kaźmierski.
On the window. Tonight, yeah, I need you tonight, need you tonight.